Radio Varroza.
Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek Radia Varroza. Dzisiaj goszczę u pana profesora Jerzego Wojkę. Pan profesor Wojkę jest chyba jednym z największych specjalistów w ogóle od pszczół, a szczególnie od pszczół egzotycznych na świecie. Całą swoją karierę naukową poświęcił właśnie pszczołom.
Jerzy Wojkę urodził się w 1926 roku, a od 1958 roku był pracownikiem, a następnie kierownikiem Zakładu Pszczelnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W sumie opublikował łącznie ponad 800 prac naukowych i popularnych.
Wydaje mi się, że miał pan z tego powodu bardzo ciekawe życie. W jakich krajach pan bywał, aby badać pszczoły? A może lepiej zadać pytanie, w jakich krajach pan nie był? Może to będzie łatwiej.
Ja obserwowałem i oglądałem i nawet takie badania robiłem z pszczołami w 98 krajach. To były takie pobieżne oglądania, nie tylko pasieka, nie pszczelarze, ale właśnie w różnych jednostkach naukowych, w instytutach naukowych. Natomiast dokładne badania przez dłuższy czas to prowadziłem w 24 krajach świata. No a potem od czasu do czasu gdzieś indziej. No jeszcze muszę powiedzieć, że dwa razy objechałem świat dookoła. Raz cały jeden rok dookoła świata. W roku 1973-74, a drugi raz również pojechałem dookoła świata, ale na krótszą podróż w roku 1976-77. Także dosyć dużo krajów, gdzie były i są pszczoły, zwiedziłem i badałem.
Właśnie, czyli tak jak domyślałem się, łatwiej powiedzieć, w których krajach pan nie był, niż był.
A wie pan, ja tak dużo podróżowałem, ale jak się mam przyznać, to ja tak podróżować nie bardzo lubię. Tylko musiałem, albo tak wypadało. No, bo jak badania zrobić, no to trzeba było pojechać. Ja również pracowałem w FAO, to jest Food and Agriculture Organization of United Nations, czyli Departament Rolnictwa Narodów Zjednoczonych. I oni mnie wysyłali jako eksperta do różnych krajów. Ale może bym wobec tego jeszcze powiedział, wie pan, że wobec tego, jak ja miałem jechać do jakichś krajów, na przykład, żeby prowadzić kursy, a ja tego nie wiedziałem, w jakim języku, wie pan. I na przykład panu powiem takie, miałem jechać do Wietnamu. No to ja myślę, Wietnam, to przed wojną to było Indochiny, czyli to była kolonia francuska, no to wszystko przygotowałem po francusku i tam miałem taki kurs dwutygodniowy prowadzić o pszczołach, biologii i tak dalej. No i dali mnie tam taką tłumaczkę z francuskiego, ale ja po reakcji tych uczestników i po wiedziach to się zorientowałem, że ja mówię co innego, a ona co innego. Bo ona, wie pan, znała francuski, ale nie znała wszystkich terminów pszczelarskich. Praktycznie się zorientowałem żadnego. No to ja mówię, no czy jest ktoś inny taki, że zna się pszczołami i jeden z pięciu kongresowych języków. Może być jakikolwiek inny, ale żeby znał się pszczołami i ty. No powiedzieli, no jest tu taka asystentka, która studiowała na Kubie, ale ona zna po hiszpańsku, nie? A ja mówię, ale hiszpański to ten najlepszy język, który ja najbardziej lubię. No i w rezultacie dziwnie w Wietnamie prowadziłem kursy i porozumiewałem się z pszczelarzami po hiszpańsku. No bardzo to dziwne.
A, czyli ile języków pan zna? Tak z ciekawości.
Proszę pana, ja wykładałem w 7 językach obcych. W jednych więcej, w jednych mniej, natomiast rozumieć i porozumieć to się mogę więcej, wie pan. Jak ja znam portugalski, hiszpański, to na przykład włoski, to dla mnie w ogóle nie ma żadnej trudności.
Rozumiem.
Ale ja wykładałem w 7 językach.
Aha, no to tylko pogratulować.
W polski, włączałem to polski, czyli obcych 7. Cześć.
Jest pan jednym z największych specjalistów, razem z profesorem Wilde, tak mi pan powiedział, od pszczół egzotycznych.
I teraz azjatyckich.
Właśnie. I teraz moje pytanie jest, dlaczego tak się stało? Że właśnie dwóch naukowców
tak,
z Polski.
Tak. To jest właśnie bardzo dziwne. Otóż profesor Wilde i ja, to my badaliśmy te pszczoły. Natomiast bardzo dziwne, że naukowcy z Azji, to oni się z tymi pszczołami nie zajmują, ponieważ wybieranie miodu bardzo trudne, bo w nocy trzeba na przykład taką pszczołę, nawet jak księżyca nie ma, musi być ciemno, albo te rodziny są słabe, no a myśmy się tymi rodzinami zajmowali. Na przykład taka pszczoła wschodnia, taka bardzo popularna, po łacinie nazywa się Apis cerana, to o czasie maksymalnego rozwoju w takiej rodzinie jest około 10 tysięcy robotnic, pszczół robotnic. Natomiast jak oni sprowadzili pszczoły Apis mellifera, czyli pszczołę miodną, którą sprowadzali albo z Europy, albo z Ameryki, albo z Australii, to w takiej rodzinie jest od 60 do 100 tysięcy pszczół. Wobec tego takie pszczoły dają o wiele więcej miodu i rezultat jest taki, że na przykład w tych samych warunkach pożytkowych, czyli tam, gdzie są kwiaty, pszczoła wschodnia daje 10 kg miodu, a pszczoła europejska da 10 razy więcej. Czy to sobie można wyobrazić? 10 razy więcej. No wobec tego naukowcy azjatyccy, oni się zajmują tymi pszczołami, które dają 10 tysięcy, a nie takie, które dają mniej, albo trzeba w nocy po drzewach chodzić i tak dalej. I dlatego to tak jest. My się zajmowaliśmy tym z zamiłowania i z ciekawości, a oni tak dla praktycznego celu, to się na szyby pszczołami zajmuje.
Rozumiem. Czyli oni bardziej podejście rolnicze, a panowie podejście przyrodnicze po prostu.
Tak.
Rozumiem. No właśnie, to już pan wspomniał, że mamy w Polsce i Europie generalnie jeden gatunek z rodzaju Apis, pszczoły miodnej, Apis mellifera. Tak, na świecie jednak jest bardzo dużo pszczół z rodzaju Apis oraz jeszcze więcej z rodziny pszczołowatych Apidae. Proszę powiedzieć, proszę wymienić kilka tych egzotycznych pszczół i powiedzieć, czym się one różnią od tych europejskich.
Tych pszczół jest tyle, że to nie można powiedzieć, ale ja może powiem o takich najbardziej popularnych, na przykład o pszczołach w Afryce. W Afryce nie był, w Ameryce, w obydwu Amerykach. Tam jeszcze nawet jak Indianie żyły, tam żyją inne pszczoły, bardzo takie ciekawe. Rodzaj jest Melipona albo Trygona. Melipona to jest taka pszczoła podobna nawet do naszej pszczoły, ale ona nie buduje plastrów, tylko takie kubki buduje, do których składa ten miód. Natomiast Trygona to jest mała, bardzo mała pszczoła, mniej więcej jak mucha i ona również takie zajmuje tamte czy Indianie, że jak potem tam sprowadzili pszczoły Apis mellifera, to Indianie nazywali je muchy białego człowieka.
Rozumiem.
Oczywiście jest bardzo wiele pszczół takich i samotnych, z którym miodu w ogóle tak. nie produkują. One tylko zbierają pyłek dla swojego potomstwa. Na taki pyłek składają jaja i tak nawet może być 10 pod rząd w jakiejś takiej łodydze. I teraz wie pani, ta pierwsza, która była złożona, ona dojrzewa jako pierwsza. Mm-hmm. I żeby wyjść, ona musi czekać, aż te wszystkie pszczoły, które później się rozwijały, aż wyjdą i wtedy dopiero może wyjść. Jest to bardzo niepraktyczne, ale tak.
Ale ewolucja jakoś sposobu. Tak to zrobiła.
Tak, albo inne to nie żyją w ulu, a tylko w murze, w takim z gliny. Aha. Robią takie dziurki i tam składają pyłek, a następnie na ten pyłek jaja zamykają i takie.
Ale skupmy się na tych pszczołach w takim razie społecznych, tych z rodzaju apis. To na przykład jakie to są w Afryce i w Azji?
Pszczoły miodne. Mhm. Najpierw były apis mellifera, były w Afryce i w Europie. I dopiero stamtąd zostały wyeksportowane na inne. Natomiast te reszty świata, to one tak dużo miodu nie dawały, albo w ogóle nie dawały miodu.
Rozumiem. I to są na przykład apis dorsata, apis florea, apis scutellata, tak?
Tak, tak.
Apis capensis.
Tak, bo teraz na całym świecie, jak mówię, tak zaczęliśmy, na całym świecie to jest 7 gatunków apis. Tak, 7 gatunków z rodzaju apis. Mm-hmm. A teraz w tym rodzaju apis są różne gatunki. Mhm. I teraz mamy tak, że jeden taki gatunek to jest w Europie, Azji, Afryce, natomiast 7 innych jest w Azji. To jest bardzo dziwne. W Azji jest 7 gatunków pszczół rodzaju apis. Teraz apis może być albo pszczoły olbrzymie na przykład, których nadrodzaj jest pszczoła olbrzymia, po łacinie to się nazywa megapis. I wśród tych megapis jest apis dorsata, pszczoła olbrzymia, która buduje plastry pod konarami wielkich drzew, albo pod różnymi nawisami budowli człowieka. I jest druga tych megapis, która się nazywa apis laboriosa. Ona buduje gniazda tylko pod nawisami skalnymi w Himalajach. To jest taka bardzo ogromna pszczoła. I też duże ilości miodu produkuje. Potem są takie pszczoły małe, jak wschodnia cerana się nazywa. Potem nazywa się nigrocinta, takie bardzo polskie nazwy to ma. I apis koszewnikowy, tak na cześć takiego rosyjskiego badacza. A potem są jeszcze jedna taka grupa, pszczoły małe, które po polsku nazywamy karliczki. I wśród tych karliczek są znowu dwa apis. Jest albo apis florea, która buduje gniazda pod gałęziami niewielkimi drzew. Wielkość takiego gniazda to jest mniej więcej 20 na 30 centymetrów. A druga taka też apis nazywa się andreniformis. Ona jest jeszcze mniejsza i ona buduje gniazda pod gałęziami krzewów. A takie są rodzaju apis. Tyle ich jest.
Czyli jakie są te najmniejsze i jakie są największe pszczoły?
Tak. Największe pszczoły są pszczoły olbrzymie, czyli apis dorsata. Największe apis dorsata i laboriosa, dwa największe, a dwa najmniejsze apis florea i apis andreniformis. To nawet polskich nazw nie ma.
No tak, tak. Wiemy już, że one budują różny kształt tego plastra. Tutaj mają trochę inną biologię, ale czy wszystkie pszczoły budują plaster z wosku?
wszystkie pszczoły z rodzaju apis.
Mhm, z wosku budują.
Z wosku.
Mhm.
Natomiast inne nie, wcale. W ogóle nie budują nawet plastrów, tylko, mhm. tylko w jakichś pomieszczeniach, w dziuplach i tak dalej. I one nawet nie wosku, ale w ogóle plastrów, tylko takie małe kubeczki razem tak zebrane i w ogóle nie mają plastrów.
Rozumiem. A czy wszystkie pszczoły z rodzaju apis produkują miód?
Tak, też produkują miód, jedne więcej, drugie mniej, ale wszystkie produkują miód.
Wiemy, że nie wszystkie pszczoły żądą. I teraz moje pytanie jest dlaczego, a dodatkowe pytanie, czy wszystkie pszczoły z rodzaju apis żądlą?
To jest dobre pytanie, wie pan. Żądlo zależy gdzie i kiedy. Najczęściej to żądlo z powodu człowieka. Pszczoły normalnie to wcale nie żądlą. Pszczoła żądli wtedy, jeżeli ktoś stanie na drodze jej lotu. Jeżeli ono przed ulem albo przed drzewem, kto stanie i tam pszczoła uderzy w człowieka, no to ona go użądli. Poza tym żądlenie pszczół w dużej mierze zależy od zachowania człowieka. Bardzo dziwne, że pszczoły mają inne oczy, inną budowę oku. Oka pszczoła nie widzi jednego obrazu, tak jak my widzimy jeden obraz, ale oko pszczoły składa się z takich małych, pojedynczych komórek. I teraz to, co dziwne, tych komórek jest bardzo dużo.
To się chyba w entomologii nazywa oko złożone, tak?
Tak, tak, tak. I teraz matka takich komórek w oku ma około 4000. Pszczoła robotnica ma 6 do 8 tysięcy. Natomiast czurutyn ma 10 do 12 tysięcy takich oczy. I pszczoły widzą inaczej. Nie widzą obrazu, tylko widzą pojedyncze punkty. I teraz niech pan sobie wyobrazi, że trzyma pan rękę w spokoju, pszczoła patrzy na te końce palców i widzi dwa punkty albo trzy. A jeżeli pan zacznie ruszać, to ta pszczoła zobaczy 100 albo 200 albo nawet 1000 tych punktów. Im więcej pan rusza, tym ona zobaczy, tym bardziej ona żądli. To żądlenie to więcej zależy od człowieka.
Rozumiem.
Jak i tego, nawet jak w ulu, jak pomału wyjmie, to nie użądlę. Jak szybko wyciągnę, to użądli.
Rozumiem.
To w dużej mierze od człowieka zależy.
Czyli przy ulu należy być spokojnym i opanowanym.
Spokojnie powinno się wtedy, jak pszczoła żądla, to najlepiej w spokoju odejść, zakryć głowę, bo jak pszczoła dostanie się we włosy, to jej się wydaje, że ona jest uwięziona pomiędzy tymi i wtedy tak to cię urządli. Najlepiej zakryć głowę, jeśli nie ma czapki, złapać rękę, w spokoju odejść i żadna pszczoła nie urządli.
Panie profesorze, proszę trochę opowiedzieć o ewolucji pszczół z rodzaju apis. Jak wyglądała ta ewolucja? Skąd wywodzą się pszczoły? Czy wywodzą się z tego samego pnia filogenetycznego, czy mają wspólnego przodka?
Otóż pszczoły pojawiły się w okresie takim geologicznym, który nazywamy kredą. W tym okresie w kredy właśnie pojawiły się kwiaty. Przed tym były również różne rośliny, ale zarodnikowe. To wtedy tam na wodę albo coś takiego, a w tym pojawiły się kwiaty. No jak pojawiły się kwiaty, to się pojawiły oczywiście pszczoły. No i wtedy te pszczoły od tego czasu przechodziły różne ewolucje i pozostawały. A może nawet jeszcze powiem, nastąpił taki okres, kiedy były wielkie wybuchy wulkanów i niebo się zasłoniło, także nawet dinozaury, wyginęły wszystkie dinozaury, a pszczoły przeżyły. To ja mówię, jak pszczoły przeżyły dinozaury, to i teraz wszystkie właśnie takie trudności przeżyją i w końcu się wyselekcjonuje albo sztucznie, naturalne i pozostaniemy, bo Einstein na przykład powiedział, jeżeli pszczoły wyginą, świat zginie w ciągu 4 lat. Trochę może przesadził, ale tak powiedział.
Czyli jaka jest kolebka ewolucyjna pszczół, rozwoju pszczół w Afryce chyba, tak?
Pierwsze pszczoły pojawiły się w Afryce i w Europie. Mhm. I stąd się rozprzestrzeniły, tak.
Na cały świat i tak. Można powiedzieć. Czy w ogóle ze wszystkich pszczołowatych to na świecie dominują społeczne czy samotnice?
O nie, słoneczne.
Społeczne.
Samotnice.
Samotnice tak, dominują,
są
tak?
Są takie samotnice, są społeczne, które nazywamy eusocjalne, a są tak. Takie pośrodku, które mają więcej. Więc to zależy, co byśmy powiedzieli, czy liczba gatunków, to tych samotnic jest więcej. Mm-hmm. Natomiast jeżeli pszczół poszczególnych osobników, no to oczywiście tych pszczół takich z rodzaju apis, bo w jednej rodzinie to mamy nawet 100 tysięcy, więc tak liczba zależy co? Czy gatunku, czy osobników? Osobników to apis, a w ogóle pszczół to właśnie nie apis.
Czyli można powiedzieć, że z tego, co pan wcześniej mówił, że ewolucja pszczół jest związana z ewolucją roślin okrytonasiennych.
I dalej, dzisiaj to widzimy to samo. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach też inaczej się przedstawia, nawet w Polsce. Przedtem w większości Polski to były lasy. Potem tych lasów zaczęło ubywać, jak w lasach to były takie wrzosowiska na przykład. Teraz coraz bardziej kwiatów więcej jest na wiosnę, wczesną wiosną, na przykład rzepaki, to na wiosnę tych jest bardzo dużo. To pszczoły takie polskie, środkowoeuropejskie, taki szczep środkowoeuropejski, to one za późno się rozwijają. Aha. I dla tych pszczół, jak dzisiaj, tam gdzie jest wielkie uprawy rzepaku, są lepsze, czyli się nazywa apis carnica, pszczoła krainka. Ona wtedy dochodzi do siły dużej, a nasza dopiero zaczyna się. Natomiast na później to nawet taka pszczoła w Polsce, która się nazywa wrzosówka, to ona bardzo późno dochodzi do siły.
I jak wygląda ta pszczoła wrzosówka?
Czarna, mała, żądli.
Aha, obronna mocno.
Tak, natomiast ta pszczoła krainka jest bardzo łagodna. Ta wrzosówka, ona się roi, bo jakakolwiek, jest mała rodzina, ona tak czy tak do wrzosu się rozwinie.
Radio Barroza.
O determinacji płci decydują geny. I te geny znajdują się w chromosomach płci. I na przykład u człowieka, człowiek ma 24 genów w jaju i 20 chromosomów w jaju i 24 w plemniku. I teraz w tak zwanych chromosomach płciowych jest albo gen X, albo gen Y. Ale teraz, proszę pana, bardzo dziwne u pszczół, w tym jednym genie, człowiek ma albo X, albo Y,
tak?
To pszczoły mają 12.
O kurczę.
Czy to znaczy, że 12 płci, czy
no
coś
właśnie.
Takiego? Bardzo to dziwne, ale tak jest. Jeżeli w tym samym miejscu gen pci może być 1, 2, 3, 4, to takie geny nazywamy alelami. Alelami. Tych aleli właśnie u pszczół jest 12. I teraz z takiego jaja, które u pszczoły, które w ogóle nie jest zapłodnione, powstaje truteń. I ten truteń ma pojedynczą liczbę chromosomów. Pojedyncza liczba chromosomów u pszczoły to jest 16. To, że z jaj niezapłodnionych powstają trutnie,
tak, czyli samce,
odkrył polski ksiądz Dzierżoń i on ogłosił to I wobec tego przez 50 lat rozpoczęła się ogromna batalia, bo mówią skąd? Można by zrozumieć, że pszczoła, matka, ona jak złoży jaja, to taka część jej ciała, czyli samica, żeby powstała samica. Żeby
tak.
Mogli ludzie zrozumieć, że z niezapłodnionego jaja powstaje samica.
Aha.
Ale dlaczego z niezapłodnionego jaja powstaje samiec? To było niewyobrażalne. I to przez 50 lat trwała ta dyskusja i w końcu się okazało, że ten dzierżoń ma rację. Z niezapłodnionego jaja u pszczoły powstaje...
Czyli truteń nie ma ojca.
Tak. Truteń, a z zapłodniego na jaja powstaje samica. I teraz takie nawet specjalne nazwy mają. To, że powstaje z niezapłodnionego jaja, nazywa się partenogeneza. Ale teraz może być albo androgeneza, albo tylogeneza. Andro to znaczy się samiec, że powstaje samiec. U innych z niezapłodnionego jaja powstanie samica, to się nazywa tylogeneza, to chyba z greckiego czy tak. A może, że i z niezapłodniego, i samica, i samiec, to durogeneza, więc takie rzeczy są. No i w końcu się okazało, prawie po 50 latach, że dzierżon jednakowoż miał rację. No, ale jeszcze jedno powiem. W ulu to nawet może znajdować się 1000, a nawet do 3000 trutni, szczególnie jak jest. Ale nikt nigdy nie widział kopulacji młodych matek z trutniami. No, no mówię, no to jak to? Trutnie są, jak są trutnie, no to są zapłodnione jaja, ale jak to się... No to wymyślono takie coś, że istnieje aura seminalis, czyli powietrze nasienne. Jak są blisko trutnie, to takie powietrze od tych trutni nasienne przechodzi do matki, no i powstają jaja zapłonione. No i to jakoś bardzo dziwne było. I zajął się tym taki szwajcarski badacz, Franciszek Huber, który od urodzenia był niewidomy. I on to rozwiązał. Niewidomy od urodzenia. Otóż on miał takiego bardzo zdolnego takiego pomocnika, Burnen się nazywał, i ten niewidomy Huber mówił, co on ma robić, a on nawet niepisemny był, no opisywała jego żona. Teraz jak oni wyglądali, to wiedzieli, że matka, która wyszła, się narodziła, jeszcze nie składała jaj, ta matka wylatywała z ula na zewnątrz i wracała z powrotem i na końcu odwłoka miała taką część trutnia, w którym było nasienie. I wtedy się okazało, że nikt nie widział w ulu, bo matka się nie unasienia w ulu, tylko w powietrzu i to powyżej 10 metrów. No i to jest było takie nadzwyczaj dziwne i opisane są tak, że ja jak na wykładach to mówiłem taki klasyczny przykład badań, to właśnie są badania tego hiszpańskiego Hubera niewidomego. Aha. Tak powinno się robić badania, bo inni tam trochę coś zrobią, a część domyślą się, co im się wydaje do dzisiaj, tak, co im się wydaje, żeby... A to jest takie klasyczne, tak.
Rozumiem, czyli jest twardy dowód na dzieworództwo i to wzburzyło nauką i poznaniem rzeczywistości przyrody, że odkryto tą dzieworództwo tą partenogenezę. Czyli można powiedzieć, że rodzina eusocjalna u pszczół jest zaprogramowana genetycznie.
Tak.
Z tym, że matka jak wylatuje na lot godowy, co odkryto, to jest chyba o tyle korzystne ewolucyjne, że jakby kopulacja trwała w ulu, to byłoby duże zagrożenie chowem wsobnym.
Tak, nie, to jest dobrze, bo ona wtedy się może zostać nasienienia przez trutnie z innej rodziny i wtedy właśnie jest ta większa różnorodność I to jest lepsze dla rodziny właśnie, jak jest tak bardziej zdeterminowane, zróżnicowane.
Wiem, że pan też prowadził takie badania naukowe. Czy tylko matka składa jajeczka, czy są też robotnice, które składają jajeczka? Czy wszystkie trutnie w ulu są tylko z matki?
Nie. Truten może pochodzić również od pszczoły.
Od robotnicy.
Tak, od pszczoły. Takie najbardziej znaną taką pszczołą, która składa jaja, to jest taka pszczoła, która żyje w południowej Afryce, na Cyprze. W południowej Afryce nazywa się Apis mellifera capensis. Ale również nasze pszczoły, robotnice, mogą również składać jaja. I kiedy te nasze robotnice składają jaja? Otóż robotnice nie składają jaj, jak gdy w ulu jest matka, bo ona wydziela taki hormon, która powstrzymuje składania jaj przez matkę. Natomiast jak matki nie ma, zginę albo wyleciała z rojem, to jest pewien okres, że nie ma tego hormonu. I wtedy pszczoły, zwykłe robotnice, zaczynają składać jaja. I one wtedy, nawet jak są jeszcze jakieś mateczniki, to one te mateczniki giną i same składają jaja. Mhm. No ale z takich jaj rozwijają się tylko trutnie. Mhm. No i taka rodzina skazana jest na zagładę, bo potem te pszczoły wymierają naturalnie i pozostaje w rodzinę samą trutnie, no i taka rodzina ginie, więc wtedy trzeba dodać matkę, co jest bardzo trudne, gdyż takie rodziny nie chcą przyjąć matkę, bo mają dużo niby matek tych pszczół robotnic.
Co się nazywa trutówka, tak?
Taka rodzina. To się nazywa trutówka, albo inni nawet nazywają to rebelianckie pszczoły. Pan nawet pytał o to tak. Takie coś, że one wejdą, te rebelianckie pszczoły, i nawet jak tam są mateczniki, to niszczą te mateczniki, wie pan. To myśmy mieli kiedyś w zakładzie i się pracownicy zaczęli między sobą kłócić. Ty zaglądałeś do mojego ula, bo były mateczniki i nie ma. No jakoś musiały i nie myśleli, że to te rebelianckie pszczoły. Między innymi to albo taki naukowiec Olroy z Australii się nazywa, albo taka nawet polska, taka badaczka z Krakowa, Kruszeczka się nazywa, która to opracowuje. Tak, takie coś jest.
Ale jest jedna ciekawostka. Wiem, że pan też robił na to, prowadził na ten temat jakieś badania. Czytałem pana pracę na ten temat. Jeden ratunek jest dla pszczół od tego, mianowicie telitokia. Czyli, że z jajeczka niezapłodnionego potrafi za pomocą mejozy podwoić liczbę chromosomów. I chyba z tego, co kojarzę, coś takiego występuje u pszczoły capensis. Tak, i w pana artykule pisało, że około 1% się zdarza u mellifery, tak?
Tak. To ja też badałem, bo w czasie rozwoju następuje taka, to się nazywa mitoza, takie dzielenie dzielenie chromosomów, ale jeżeli są jakieś, można stworzyć warunki, że na przykład zimniej jest albo bardziej gorąco, i to wtedy w innym okresie następuje to dzielenie, a jeszcze nie dojrzała ta część. I wtedy rzeczywiście można tak sztucznie doprowadzić do takich pszczół. Mało tego, można doprowadzić nawet do takich, ja takich też wiele razy miałem, na przykład, że prawa strona będzie pszczoła robotnica, lewa będzie truteń. Albo głowa i tułów będzie pszczoła robotnica, a odbok będzie truteń. I taka pszczoła nie żądzy, bo truteń nie ma.
Aha, a czy taka pszczoła żyje tyle samo mniej więcej? Czy potrafi przeżyć? Czy żyje w rodzinie taka pszczoła z innymi pszczołami?
Tak, ona może żyć, tak, oczywiście, tak, ale, ale różnych funkcji nie może. Aha. Taka, jak taka ma przód i tył, ma pszczołę, a ten odwrót ma trutnia, no to wtedy nie może różnych pełnić albo przeciwnie.
Skoro już jesteśmy przy tej sztucznej selekcji, to bo mówił pan wcześniej o genetyce pszczół, o czym się różni truteń, że ma jeden garnitur chromosomów, na przykład od robotnic, która ma podwójny. To proszę powiedzieć, wiem, że to jest pana specjalność, co to jest diploidalny truteń?
Tak. Więc tak, jak już mówiłem, na przykład jak u ludzi jest X i Y, X chromosom Y, u pszczół aż 12.
Mhm. Płciowych.
Tak, tych aleli. Mhm. Jeżeli teraz zejdą się dwa takie same, to nie są różne, tylko takie same, to tak jakby były u ludzi na przykład 2X albo Y i z tego powstanie ma podwójne, ale on ma tylko ten gen jednakowy, nie ma zróżnicowania i z tego powstanie truteń diploidalny, który ma podwójną liczbę chromosomów i powinna być samica, a jest samiec. No ale potem, żeby było jeszcze bardziej ciekawe, to pszczoły robotnice te trutnie diploidalne zjadają jako larwy po 6 godzinach. Jak ja to widziałem, że pszczoły zjadają żywe, ruszające się larwy swoje, no to ja byłem zaszokowany, jak to pszczoły zjadają swoje, nie martwe to tam wyrzucają albo takie to czy, ale tak. A to dlaczego? Dlatego, że tam się znajduje taki hormon, który powoduje, że pszczoły to zjadają.
Aha, czyli nie pozwalają im w naturze przeżyć.
Tak.
A panu się udało wyhodować je sztucznie, tej diploidalne?
Udało mi się tak, właśnie. Bo ja myślałem tak, że jak pszczoły zjadają te larwy, to ja taką larwę przełożę do komórki z normalną larwą robotnicę, to ten zapach tej robotnicy, on będzie chronił tą larwę trutni diploidalnej. A jak się okazało, jak ja włożyłem larwę trutnia diploidalnego do komórki z normalną robotnicą, to pszczoły zjadły odbyt. I te robotnice, i tych trutni. Więc ona nie chroniła, tylko ten truteń powodował,
rozumiem,
że tamto zjadały.
To jak się w końcu panu udało tego trutnia wyhodować?
No właśnie w ten sposób. Ja takie jaja brałem do cieplarki w zakładzie i jak taka larwa się rozwinęła, to ja ją karmiłem ja sam mleczkiem pszczelim, które potrzebują, którą brałem z innych komórek.
Aha.
I dopiero jak ta larwa się rozwinęła i miała 3 dni, jak ja ją wtedy włożyłem, to już pszczoły je nie zjadały, bo ta larwa już nie produkowała tego hormonu, jak ja nazwałem kanibalizmu, tylko bo on nigdy w rzeczywistości nie był, bo nigdy nie dożył do tych 3 dni, bo już go pszczoły zjadły. Więc takim trykiem dziwnym
udało
mi się te trutnie wychować. Tak, one są trochę większe niż nasze, niż normalne trutnie. Jedynie jądra to mają prawie kilka razy mniejsze niż te trutnie haploidalne. Także bardzo by ja chciał mu nasienić potem matkę tymi trutniami, żeby dostać triploidalną pszczołę, ale mi się nie udało. No.
Aha, czyli tego nasienia było za mało, tak?
Tak, bo takie bardzo małe. Tam nie tylko, że one plemniki nie, że plemniki były złe, ale tak one nie mogły przejść. Tam takie zestawki były też takie.
Bo u roślin coś takiego to jest bardzo popularne. Często są poliploidalne rośliny, prawda? A u zwierząt jednak jest to trudniej. Mówił pan, panie profesorze, o tym, że truteń ma największe te oczy złożone. Najwięcej ma tych pojedynczych komórek. Dlaczego truteń ma największe oczy?
Właśnie dlatego, żeby mógł tą matkę w przestrzeni zobaczyć. Aha. Bo bólu kwiaty to widzi, natomiast matkę to musi taki truteń, który miał mało w ewolucji, który miał mało tych oczy, tyle co robotnica, to on tej matki tam w powietrzu powyżej 10 tysięcy kilometrów, nie, 10 metrów, to on tego nie widział, więc te wszystkie, które miały małe, złe widziały, to one w ewolucji wyginęły, a pozostałe, te, które mają większe, im więcej ma, to on szybciej tą matkę zobaczy i tą matkę zapłodni. To jest taki efekt ewolucji.
Rozumiem, tak? Czyli zadziałał tutaj dobór płciowy. Po prostu te trutnie, które lepiej widziały matkę, miały większe oczy, brały udział w kopulacji i przekazywały te swoje
większe,
geny.
Tak, tak. I one nawet większe, bo i oczy miały większe, szybciej dopadły tą matkę i one właśnie tą matkę ona się...
Właśnie, bo proszę powiedzieć, ile matka pszczela może mieć apsztyfikantów?
A, to ja też badałem. Średnio, to jest duża różnica. Średnio około 8, ale unasieniają matkę nawet 24 trutnie i nawet jest tak, że najpierw matka wyleci na lot godowy, zostaje unasieniona, wraca i po jednym, dwóch dniach wylatuje znowu i unasienia się drugi raz, a nawet może być taki trzeci raz. Ja i też badałem, dlaczego to tak jest, i to, ale to już może zbyt dużo szczegółów, ale możemy tak, jeżeli za mało plemników tego pierwszego weszła, no to ona wylatuje. A wylatuje dlatego, że nie mogła usunąć w powietrzu ten truteń ostatni, który z matką kopulował, nie mógł usunąć tego znaku poprzednika, bo każdy truteń, który z matką kopuluje, zostawia część swojego aparatu kopulacyjnego kończu odwłoka matki, tak zwanej komorze żądłowej. A jak nie jest w stanie usunąć, no to musi wrócić. I matka zamiast 5 milionów, tak normalnie powinna mieć, to ma jeden albo dwa. To musi wylecieć drugi raz albo trzeci raz. Także tak około tych 5 milionów powinno być. Otóż matka, jak jajo, powstaje w jajniku. Potem przechodzi koło jajowodów i w takiej pofie, w takiej części, tam jest zbiorniczek nasienny, w których jest 5 milionów plemników i matka tak średnio na jeden plemnik puszcza 10 plemników. I z tych 10 plemników tylko jeden unasienni jądro jaja. Do takiego jaja wchodzi nawet więcej plemników. Aha. 2, 3, 4, ale jak jeden plemnik zapłodni jajo, to te resztę zostaną przez plazmę tego jaja rozpuszczone. A czasami niektóre się połączą plemniki i z tych plemników powstaje pół pszczoły albo ćwierć, jak już mówiłem, albo taka mozaika, takie różne dziwne rzeczy.
Skoro już pan wspomniał o tym narządzie kopulacyjnym trutnia, który odpada po kopulacji, to może powiedzmy słuchaczom, ci, którzy nie wiedzą, brutalną prawdę, co się dzieje później z takim trutniem.
Taki truteń to takie bardzo dziwne, bo ten cały aparat kopulacyjny trutnia jest bardzo wielki i truteń musi skurczyć cały swój odwłok, żeby wycisnąć do tego aparatu kopulacyjnego, żeby ten aparat kopulacyjny wyszedł na zewnątrz. I w tym momencie truteń ginie. I to jest jeszcze tak, truteń już nie żyje, ale te mięśnie jeszcze działają, bo to jest dziwne, że mięśnie u pszczoły działają, nawet jak truteń nie żyje. To teraz możemy my, też u nas mucha albo pszczoła, może pan oderwać pszczole głowę, a ta pszczoła poleci dalej.
Tak?
Bo
tak jak kura, którą się na rosół zabija.
Bo mózg pszczoły to jest taki, że nie znajduje się tylko w mózgu. W mózgu znajduje się część mózgu. Natomiast pszczoła ma tam 7-8 segmentów i w każdym segmencie na dole znajduje się no takie kilka komórek z tym nerwami i może już pszczoła nie żyć, a te nerwy dalej działają.
Rozumiem.
Na przykład żądło, jak pan wyciągnie żądło, pszczoła u żądli pana, zostanie żądło, a to żądło jeszcze chodzi, już tej pszczoły nie ma i to żądło coraz bardziej wchodzi, bo te mięśnie się kończą, te mięśnie się kurczą, bo się jeden taki zwój nerwowy, ten, więc najgorszą rzeczą jest, jeżeli się złapie i to resztę tego jadu się do, sobie samemu puści. Tak, trzeba tak z dołu, żeby tego jadu nie wcisnąć. Mózg pszczoły jest podzielony na wiele węzłów.
Jest bardziej rozproszony, nie tak skoncentrowany jak ssaczy, tak? Jest bardziej rozproszony.
Tak, tak.
No, czyli brutalna jest prawda o trutniu taka, że truteń, który dokonuje spełnienia seksualnego, jest to ostatnia chwila jego życia.
Tak.
I tak nie jest to najgorzej, bo...
Wtedy jego cały odwłok jest bardzo skurczony, tak. Bo te mięśnie zostały skurczone. Ja tutaj mam na przykład takie filmy, które pokazują o truteń, który spadł. A on ma duży odwłok i widać, że wcale nie tylko go zabili i go rzucili, on wcale nie spadł z tego, nie będę, także tak oszukują.
Właśnie, bardzo ciekawą sprawę poruszył pan, czyli trutnie lecąc chmarą, tak. Żeby dopaść matkę, żeby z nią kopulować, walczą też między sobą, tak?
Nie. Czasami kilka one nie walczą ze sobą, ale nawet takie fotografie starają się z boku, jeden albo drugi. Tak, to tak się sądzę, że tak obok siebie, ale żeby walczyć...
Czyli nie zabijają siebie wzajemnie. Czyli nie zabijają siebie wzajemnie.
Nie, tak czegoś nie.
Rozumiem.
Nikt o tych czas nie widział, to trudno sobie wyobrazić.
Panie profesorze, jeszcze taka ciekawa sprawa. Proszę powiedzieć coś na temat uzurpacji, tak się to nazywa, stosowaną przez pszczoły skutelata i zafrykanizowane.
To są takie pszczoły, że one wchodzą do pszczół innych i wtedy zabijają to tak jakby te izopatorki.
Tak.
I one wtedy zabijają tamte pszczoły i przejmują tą rodzinę.
W świecie mrówek to się też często zdarza.
U mrówek to jest tak, że gniazdo mrówek ma tam jedną matkę w środku. Ale teraz od tego, jak pszczoły, jak mrówki wylecą, tam matki się nasienią, zaczą nowe gniazdo tworzyć, one pomiędzy sobą się łączą. I wtedy tworzą się tak zwane kolonie, że nawet u nas w lesie, tam tak w okresie 5-10 kilometrów, te gniazda, one są ze sobą połączone. Choć najdłuższa taka kolonia znajduje się we Francji mrówek, która ma długość 50 kilometrów. Pan sobie, że wszystkie te gniazda ze sobą są połączone. Tłumacząc z angielskiego kolony, tutaj takie niepszczelarze, no to mówią, ale kolonie pszczół w tym czynte, nie ma żadnej kolonii, bo co to kolonia, to cała pasieka to jest kolonia, ale to nie jest kolonia, bo one się między sobą nie rządzą. I nawet jak to mówią, ale w słowniku to pisze, tak, bo to nikt nie sprawdzał pszczelarz. Kolonii nie ma w tym, a bardzo często powiedzą kolonie pszczół, że pszczoły miodne między sobą nie tworzą kolonii, czyli między sobą się nie komunikują.
Rozumiem.
Mało tego, jak do ula przyleci pszczoła z innego ula, to pszczoły strażniczki, które są na wilotku, zabijają tą pszczołę. Mhm. Ona tym zapachem różni się. Ale teraz, jak już tak doszliśmy, to bardzo ciekawe. Ja mówię, dwie rodziny pszczoły, melifera, jak jeden, robotnicze wchodzą do drugiej, to one zabiją. A ja doprowadziłem do tego, że pszczoły azjatyckie, pszczół olbrzymich, Apis dorsata, one były w rodzinach pszczelich i pszczoły je wychowywały. Aha. I te pszczoły olbrzymie pełniły rolę strażniczek jak przyleciał truteń z innego ula, to te pszczoły go wyrzucały, jeszcze go turbały przez kilka godzin na ziemię.
Tak, i to w Polsce tutaj...
Można ją szukać. W ten sposób można było zrobić, że ja wziąłem taki plaster z czerwiem, czyli ze stadiami rozwojowymi tej pszczoły olbrzymiej, włożyłem do ramki, z boku obłożyłem to taką siatką drucianą, tak jak do oca, że to było w tym ulu i ona przeszła tym zapachem, bo każdy ul ma swój zapach, to się różni od miodu, każdy nie ul, a rodzina ma swój zapach. I one przeszły zapachem, te pszczoły olbrzymie przeszły zapachem tej rodziny, w której żyły. Jak się wypuściły, to one się czuły jako robotnice, jako strażniczki, pewnie strażniczki, jak przyleciała pszczoła miodna, to ta pszczoła olbrzymia dotykała je różkami, rozpoznawała, czy to ten sam zapach, jak nie, to wpuszczała, jak nie, to wyrzucała. Że można takie rzeczy robić.
I gdzie takie eksperymenty pan robił, w Polsce czy za granicą?
Nie, te robiłem tam. Myśmy z kolegą tutaj przywieźli do Polski. Za mało było i chcieliśmy tak próbować, ale to za mało. Że te eksperymenty były wszystkie tam za granicą.
Te pszczoły azjatyckie zresztą nie przeżyłyby w Polsce, tak?
Ona w niektórych krajach mało tego, że nie przeżyły, ale na przykład w Sudanie pojawiły się nagle pszczoły azjatyckie. Mhm. Nikt ich nie sprowadzał. One zabijały te miejscowe pszczoły. Okazało się, że w skrzydle samolotu były rodziny. Tam one, te rodziny w Indiach weszły do skrzydła, tam się pewnie tu samolot przyleciał, tu wyleciały i aha, one potem rozprzestrzeniały się i się bało, że te pszczoły egipskie będą zniszczone przez te pszczoły azjatyckie.
Panie profesorze, proszę powiedzieć...
Ale może jeszcze jak już o tym mówimy.
No.
I pan mówimy, że pszczoły rodzaju apis.
Tak.
Ale pan ucząc się historii chyba słyszał o apisie w Indiach, tak?
Tak.
Słyszał pan. Co to było, ten apis?
To było bóstwo egipskie.
Co?
Bóstwo egipskie.
Bóg? Ale jaki? To był byk. Byk z takim trójkątem na głowie. On był tak samo traktowany jak faraon, wkładano go tam w tych świątyniach, mm-hmm, tam były. I co się wtedy działo? W tym suchym klimacie Indii ten byk wysychał i to całe ciało, takie oni zresztą balsamowali, tak jak faraona, no to się zrobiła taka beka skórzana. Mhm. I jak się teraz pszczoły egipskie roiły bardzo dużo, no to one wchodzili do tego byka i w tym byku było. A tak jak pszczoły się roją, to tak latają, to nie widział, czy one wchodziły, czy wychodziły. I okazało się, że myśleli, że wychodzili. I dlatego to pszczoły nazywali apis. I w Egipcie, i potem w Grecji mówili, a jak chcesz odzyskać jakieś nowe pszczoły, to weź pod daszkiem, połóż wypreparowane ciele i z tego ciała rój wyleci, bo te pszczoły tam leciały, to ona wlatywała, a ludzie myśleli, że tak. No i to tak było, że wylatują pszczoły i to jest nazwa apis, że ona pochodzi z tego byka egipskiego, tego faraona.
Czy wszystkie pszczoły z rodzaju apis tolerują generalnie tylko jedną matkę w ulu? Czy są też takie pszczoły, które więcej?
Nie, to generalnie mają wszystkie jedną matkę w ulu. No, jedynie jest tak, jak się pszczoły chcą roić, wtedy wyjdzie kilka matek z mateczników i teraz czeka pierwsza, wyjdzie druga, czeka, ale przez dłuższy czas to nie. Jedynie jak matka już jest bardzo stara, to ona wydziela mało hormonów i wtedy oprócz tej starej matki jest również młoda matka nowa. I one ze sobą nie walczą, bo mają ten sam zapach. I w końcu po jakimś czasie, czasami nawet 2-3 miesiące są te dwie matki, w końcu ta stara zginie, no i ta wtedy jest nowa.
Czy nie jest tak, że pszczoły egipskie przez jakiś czas tolerują dużo matek?
A, tak, bardzo dużo matek. Otóż proszę pana, kiedyś tak może przed w Polsce i w ogóle w Europie, to była taka moda na mleczko pszczele. Mhm. To było drogie, że miało być tak jak, widzi pan, matka pszczela żyje 5 lat, a pszczoła w lecie 5 tygodni, a matka 5 lat. I ludzie przypuszczali, i taka była propaganda, jak będziesz jadł mleczko, to też będziesz dłużej żył. No i teraz już było wiadomo u naszych pszczół, jak pszczoły chcą wychowywać, albo jak się matkę wychowuje, to tak w tych mateczników sztucznie, albo tak, ja jest tam tak od 10 do 20, nawet do 30. A u pszczół egipskich, nie wyobrażacie sobie, tych mateczników jest 400. U naszych 20, a tam jest 400. No to ja pomyślałem, no to będzie dobre dla mleczka, to ile ja to jako mleczka będę robił, to ja tu za rok dostanę kryzysem, jak to będzie. No i pobyłem tam na uniwersytecie, otworzyłem ul, a tu patrzę, a tu pod daszkiem, chyba 10 czy 20 matek było, a wewnątrz była matka i tam jeszcze inne były. Mówię, no to ja wezmę i idę do Polski. Wobec tego nie miałem żadnych klateczek, to wziąłem pudełka od zapałek, ale tam nie było takich pudełek od zapałek z dykty, tylko to z takiego kartonu takie. No to dałem jedną matkę i tam dałem 10 pszczół, 15 albo takie coś. No i chyba z 20 takich albo 30 tych matek wziąłem i mówię, tak, to jeszcze innym dam, no tak tego mleczka będziemy produkować. I to tam byłem z żoną, wracamy samolotem i w pewnym momencie żona mówi, patrz, pszczoła na oknie. Ja mówię, kurczę, bo jak kogoś ugląda, to ja ją złapałem i to, a za chwilę, patrz, druga, dwie pszczoły. A potem szybsze. Ja mówię, jak to? No skąd jak to? To ludzie zaczęli uciekać. A mówię, a to kurczę, to może z tych moich klateczek. To ja wziąłem tą całą torbę, którą miałem przy sobie z tymi klateczkami, poszedłem do ubikacji. Jak otworzyłem tą moją torbę, wyleciało tych pszczół. Ja się wydawało, że to rój. Mówię, no co ja teraz zrobię? Jak ja otworzę przecież tą ubikację, to te wszystkie, bo tam ciemno, to było, a tu w samolocie jasno, jak ja otworzę drzwi, to one wszystko wyleciły i będzie popłoch. Ludzie zaczną uciekać, ja tu spowoduję jeszcze katastrofę. No ale one tak latają i się okazało, że u góry w ubikacji to jest taki wentylator, który wciąga takie te nieświeże powietrze, żeby nie śmierdziało w tym. I zaczynał te pszczoły tam, jak leciały do góry, to co wydawało się, i on wszystkie je wciągnął, wie pan. Ale niemniej te pszczoły tutaj do nas przywiozły.
No, czyli część panu zostało.
Ale mogły się źle skończyć. No i teraz właśnie wobec tego ja na kilka przywiozłem, no mówię, no to teraz tego mleczka zrobiłem. No to tak, u nas to mówię, że tam 10 albo 20, a tam 400, nawet tak pod tym, u naszych pszczół to tak z boku są matecz, a tam pod spodem były 4 rzędy mateczników. Ja mówię, o panie, to ja tu z jednego plastra będę miał więcej mleczka, a się okazuje, że w każdym z tych mateczników to tak maluteńko tego mleczka było, że ze wszystkich to było mniej niż jednej rodziny.
Czyli one mniej potrzebują, tak?
No może, nie, może nawet nie potrzebują tego jak tak dużo, bo u nas, na przykład w naszym mateczniku, to zawsze mnóstwo mleczka zostaje, która ta larwa nie jest w stanie zjeść, cały tak obficie karmią. No ale tam już jak 400 to mało i nic z tego nie było całego interesu.
Rozumiem. Panie profesorze, proszę opowiedzieć, jakie pasożyty dopuszczałem pszczołom miodnym i co to jest dręcz pszczeli, bo ja z panem już kiedyś robiłem wywiad, pan to powiedział, a niewiele osób o tą nazwę słyszało, dręcz pszczeli.
Barroza.
Tak, no obecnie takim najgroźniejszym składnikiem to jest taki roztocz, który nazywa się waroła. To ten jest na całym świecie tego najwięcej. Potem drugim takim to jest taki roztocz, który nazywa się Tropilela psclare. To on na naszych pszczołach, tutaj w Europie go nie mamy, ale w Azji istnieje, ponieważ on normalnie żyje na pszczołach olbrzymich. I gdzie są pszczoły olbrzymie, to on się przedostaje do naszych pszczół, bo albo nasze pszczoły rabują te olbrzymie, albo te olbrzymie nasze pszczoły i on jest tam bardzo niebezpieczny. Jak ja byłem w Watykanie, jak ja byłem w Afganistanie, tam jako ekspert FAO mnie posłali, no to oni mieli 3000 państwo, bo tam było tak jeszcze taki lepszy komunizm jak to wszystko państwowe było. No to oni mieli Ministerstwo Rolnictwa, nie poszczególnie rolnicy, tylko Ministerstwo Rolnictwa miało pasieki, w których miało 3000 rodzin. Po 3 latach, jak się pojawił ten tropilopa, zostało 100. No i wtedy mnie tu fało powstało, żebym ja tam coś poradził. No, to ja przyjechałem do Kabulu. Kabul to tak jest na wysokości w Himalajach, w Nepalu, na wysokości mniej więcej tam 2,5 tysiąca metrów. No to ja mówię, a już jak tak słońce poświeciło, no to ja mówię, no to pójdziemy, zobaczymy, bo ja mam tego chłopilepsa tutaj leczyć, a ja go w życiu nie widziałem. No to idziemy, przeglądamy, nie ma. Ja mówię, jak to? No co ty mówiliście, że było 3000, zostało 100, a mnie w ogóle go nie możecie... A mówi, tak, bo to tak jest, bo on w zimie wchodzi na dół i on przezimowuje na myszach. No i na myszach, tylko że oni pomylili, nie, że on przeżywał na myszach, tylko jak on spadł na ziemi, to myszy go zjadały. No a ludzie myśleli tak, mówią, o jak przyjdzie myszy, wyjdą na wiosnę, to będzie pszczoła. No kurczę, nic nie wychodziło. Ale po jakichś 2 miesiącach, aha, teraz tak, no, Kabul mówiłem na wysokości 2,5 tysiąca, ale 100 kilometrów dalej w stronie Indii, tam już jest nisko i w tym czasie, kiedy w Kabulu jest śnieg, tam kwitną pomarańcze, a pomarańcze dużo i bardzo smacznego miodu dostarczają. I dużo pszczelarzy tylko jedzie właśnie na tą zimę i wczesną wiosną na te kwitnące pomarańcze. Ale w końcu te pomarańcze przekwitały i pszczelarze wrócili z powrotem do Kabulu. I ja zaglądam 2 miesiące po tym, w tych hulach, w których nie było żadnego tropilopa, we wszystkich było i to pełno było. Bo one przeszły, te pszczelarze przywieźli i w ich hulach były, a potem z ich huli jeszcze do innych, to sobie we wszystkich było.
I to normalnie na ramkach widać, tak? Tego tropilopsa?
Tak. No to mówić panu o tym leczeniu, to ja się zabrałem do leczenia. Ja mówię, no jak one tam były te, i tam zimę przeżyły, tutaj nie przeżyły, to widocznie one tak długo nie mogą żyć bez krwi robotnic. To zobaczymy, jak długo taki tropilelaps może przeżyć. No nie było żadnej komórki, wobec tego ja te tropilelapsy zabrałem i teraz chciałem zobaczyć, jak długo taki tropilelaps przeżyje na pszczole. Włożyłem to w takie epruwetki, w takie próbówki małe. No i włożyłem tam te pszczoły i te tropilelapsy. No ale powinna być temperatura, tak jak w ulu 34 stopnie, ja nie miałem, to nosiłem to pod pachą przez tydzień nosiłem, z tymi chodziłem, w nocy mi się śniło, że wychodzą te tropile lapce, mnie objadają. No ale co się okazało, że one dłużej jak 3-4 dni nie przeżyły, że te tropile lapce muszą mieć się młodsze jakieś na dorosłych pszczołach, nie, one muszą mieć czerw, poczwarki, że mogą przebić tą cienką skórę, tą cienką powłokę i wtedy mogą jeść, a u ostatnich pszczoły nie mogą. No wobec tego wymyśliłem taką prostą metodę, żeby w ulu nie było czerwiu. Wystarczy zamknąć matkę na 2 tygodnie i nie będzie czerwiu, tylko pszczoły dorosłe i na tych dorosłych nie przeżyje i wszystkie tropile lapce zginą. No i to była bardzo dobra metoda, która spowodowała, że niektóre kraje, które wprowadzili, to niektóre kraje, że które importowały miód, to zaczęły eksportować. Jeszcze niektórzy mówili, no tak, ale jak matkę zamknie się na 2 tygodnie, to ona nie będzie składać jaj, to będą słabe te rodziny. A się okazało przeciwnie. Jedna taka nawet pani to robiła doktorat, się okazało, jak zamknęło się matkę, to i w Polsce się stosuje, że właśnie jak jest dobry pożytek, to matkę ograniczyć, żeby te młode pszczoły wylatywały zamiast larwami, żeby miód. Więc to był podwójny sukces, że i się pszczoły pozbyły w tropile lapce, jeszcze więcej miodu było. No i zatem dostałem taką międzynarodową nagrodę, wie pan, naukową Kwaryzmiego. O, to pisze. Tak. In the name, w imieniu Allaha, ten przyznaje taki certyfikat, jest do tego, wszystkie koszty tam i jest do tego 5 000 dolarów. Mówię, nie, czy mamy przesłać, czy nie, czy do ręki. Ja mówię, nie, lepiej do ręki, bo trzyżej radu mnie przeszło dolary, to już nie, że tak, że dostałem jeszcze taką prestiżową nagrodę.
Aha, no to super, czyli ta metoda jest pana po prostu. Pan ją wymyślił, tak?
Że i lepsze, więcej miodu, I całkowicie bez żadnych, bo tak tam stosowali różne tam metody chemiczne, a to nic, i zupełnie ekologiczne, wie pan, już najlepsze.
Jedno z ostatnich pytań, panie profesorze, takie ciekawe pytanie, moim zdaniem. Czy pana zdaniem pszczoły miodne to zwierzęta udomowione czy dzikie?
Zdecydowane dzikie. Nie ma żadnej różnicy tymi pszczołami, które są w ulach i tak one mogą wylecieć i żyć w lesie, tak samo jak w lesie można to. I teraz bardzo niedobrze, co ja uważam, że teraz zaczęli odnawiać bartnictwo w Polsce, w lasach bartnictwa, no i jeszcze sprowadzili nawet do Polski takich pszczelarzy z Baszkirii, że tam właśnie w dziuplach są i oni tutaj te dziuple robili, przygotowywali. Jeszcze co bardzo źle zrobili, w Polsce jest takie znane, było pszczoły w Puszczy Białowieckiej i inne. I to wchodziło się na takie drzewo i robiło się to, te barcie, za pomocą tak zwanego leziwa. To jest taki sznur, który zarzuca się dookoła drzewa i się wchodzi. A ci Baszkiry tu przyjechali, zaczęli uczyć, ale oni w drzewie wycinali
stopnie.
To drzewo, na te schodki wchodzili, ja mówię, to jest coś strasznego. No i potem co dalej? A będą tutaj, mówię, odnowią bartnictwo, tutaj w Polsce też takie są. Ale to bartnictwo, jeżeli tam jakaś choroba, na przykład zgnilec się pojawi, to taka rodzina zginie albo będzie słaba, wszystkie okoliczne pszczoły tam polecą robić i rozprzestrzeni się do wszystkich okolicznych pasieków w promieniu co najmniej 10 kilometrów. Że to jest bardzo złe, nie powinno się coś takiego robić, bo to się może bardzo źle skończyć.
Rozumiem.
Radzi Barroso.
To na koniec, panie profesorze, proszę opowiedzieć o jakiejś najciekawszej przygodzie z pszczołami z pańskiego życia.
No to jedną z tych najciekawszych, to ja już właściwie powiedziałem. Jedna z tych przygód to było w tym samolocie, a drugie, że jak zobaczyłem, że pszczoły zjadają swoje żywe larwy. To właściwie szokujące, szczególnie z tymi larwami. To było w Stanach Zjednoczonych. Ja tam pojechałem u takiego pszczelarza, pracowałem. I teraz tam jest tak, na przykład ja byłem u takiego pszczelarza, który miał 5000 roi w stanie Maryland, to jest tak niedaleko Nowego Jorku. Powyżej jest taki stan, który nazywa się Pensylwania i tam są głównie ogrody, głównie sady. I teraz oni tam stosują różne pestycydy, czyli trucizny. Także tam nie ma żadnych pszczół. Wszystko jest wytrute. No i teraz jak zakwitną jabłonie, grusze takie, to oni muszą pszczoły sprowadzać. I oni wtedy zamawiają pszczelarzy, żeby przywieźli te pszczoły. I które mają na ten czas. I od razu mówią, 2 tygodnie te pszczoły przywieziecie i po 2 tygodniach my pryskamy, żebyście to wiedzieli, czy pszczoły będą, czy nie. Wy macie do przedostatniego dnia trzymać i potem przywieźć, bo my pryskamy. No to ja takie z tym pszczelarzem to przewoziliśmy takie pszczoły. No i teraz te pszczoły były na samochodzie, jedziemy w jednym miejscu, taka dziura i wszystkie ule zleciały, rozleciały się dookoła tego. Tutaj tych pszczół to pełno krąży, wszyscy dookoła musieli uciekać, nawet tam z wiosek i co, no i co z tym zrobić? Tu ramki, tu plastry. No to normalnie pszczoły trafią do swojego ula, ale ten ul to nie był, bo zupełnie w innym miejscu. No to musieliśmy poczekać do nocy i one w nocy weszły do tych uli i następnie mogliśmy to już tam zawieźć, poczekaliśmy w nocy, przewieźliśmy, zostawiliśmy. I teraz trzeba było tych pszczół dużo przewieźć w krótkim czasie, więc myśmy w dzień przygotowali, a w nocy woziliśmy te pszczoły. To ja przez 3 dni nie spałem, ani chwili. To już potem, jak przywoziliśmy gdzieś powrotem, to ja już byłem taki zmęczony, że tam na tym nie mogłem leżeć, ja mówię, na tym fotelu. To się położyłem na tym ciężarówce z tyłu, to się położyłem i spałem na tym ciężarówce, to leciał i ja przez 3 dni nie spałem i tak jechałem dosłownie na plecach na ciężarówce przez 3 dni.
Panie profesorze, to proszę nam jeszcze opowiedzieć o jakiejś ciekawej historii związanej z pszczołami.
Tak. Otóż ja dostałem stypendium, byłem w Indiach, w Instytucie Pszczelnictwa w miejscowości Puna, którzy tam się zajmują też właśnie tymi pszczołami indyjskimi. No i ja chciałem zobaczyć koniecznie takie małe pszczoły, bo te duże to tam były, to pod oknami, to zbieraliśmy, ale takie małe pszczoły, karliczki. I nigdzie nie mogłem takich znaleźć. I ja już tu prawie miałem jechać do domu, a ja w ogóle tego nie widziałem. No ja mówię, ja tu przyjechałem to badać, a ja nawet nie widziałem. Mówią, no to człowieku, no to nie wiesz co, no to poproś i już. Jak to poprosić? No a kogo mam poprosić? No a wy, mówię, katolicy, jak chcecie, żeby coś się stało, to kogo prosicie? A ja mówię, świętego Antoniego. No widzisz, a my mamy Ganesha. Ganesha? Tak. No a co to jest najpierw Ganesh? Otóż Ganesh to jest mąż Shivi, takiego najważniejszego bóstwa. I on miał żonę, która kąpała się nago w jeziorze, A ten syn podglądał, że no, a ten się złościł, zsywa i zobaczył, no, oglądasz żonę, Lakshmi się nazywała. Lakshmi to jest często widać w kwiecie lotosu, taka kobieta, to jest, no się i obciął synowi głowę. Jak żona Lakshmi wyszła, no co jednego synka mamy i obcięłeś mu głowę, no to dobra, to kto pierwszy przyjdzie, to obetnę mu głowę. Pierwszy przyszedł słoń. Wziął słonowy, obciął głowę i przyłożył synowy i słoń ma twarz Ganesha. No to mówi potwór Ganesha już. Ja mówię, no nie, jak to? No ale mówię, co mnie spróbuje, co mnie szkodzi? To ja kupiłem takiego wyrzeźbionego Ganesha, taką figurkę postawiłem na oknie, położyłem się. Ja się rano budzę na drzewie, na gałęzi, naprzeciw okna. Są te pszczoły. No to ja je zebrałem, poszedłem, mówię, no rzeczy. No mówię, mówiliśmy, ja mówię, no ale przecież to jest przypadek. To, no to spraw. No to ja postawiłem przed drugiego dnia, znowu przyleciał drugi. A to jest taki mały. I trzeciego dnia, i trzeci. Ja mówię, no to przecież niemożliwe. No ale możliwe. No i tak było. No i potem, to już to miałem te trzy. No i potem jest taki dzień topienia Ganesha. Tak jak u nas puszczanie ganków. I mówi, wszyscy, którzy mają Ganesha, to teraz muszą iść na ten most przez rzekę i muszą utopić Ganesha. Ja mówię, ja swojego nie utopię. No i wszyscy utopili, a ja nie utopiłem. Zostawiłem Ganesha, przywiozłem. No i teraz mało tego, byłem potem w innym, już tam po kilku latach, byłem w Nepalu i tam znowu chcieliśmy te pszczoły wschodnie, te cerane zobaczyć, bo oni to mieli tamte pszczoły miodne. No i znowu nie mogliśmy, ja to profesorowi Wille odpowiadam. A on mówi, wiesz co, no ale co nam szkodzi? No możemy kupić, możemy postawić. No on kupił, postawiliśmy tam koło laboratorium i pszczoły weszły do laboratorium, do Ula, który był w tym laboratorium. No i tak to jest. A teraz może jeszcze tyle, ponieważ prócz Ganesha, te inne boskie to są często bardzo podobne. No wobec tego, żeby można było rozpoznać, to one nie zawsze jadą na jakim zwierzęciu. Więc ten Shiva, ten taki najważniejszy, to jeździ na byku. No a teraz ten Ganesh, taki duży, ze słonia słonia, to on jedzie na szczurze. Ale taki dobry jest Ganesha, to każdy kocha. Są różne Ganesze. Są Ganesze takie, co ręce trzyma, tak? Potem Ganesze najczęściej są, że czyta, a ten najdroższy, którego najtrudniej, jak pisze, to ten piszący to jest najdroższy. To pan sobie wyobraża, że profesor Wilde to kupił takiego Ganesha 10 kilogramów piszącego i przywiózł go tutaj do Warszawy. Ja zawsze miałem za dużo, wie pan, bagażu, a on to kupił takiego ciężkiego.
To tyle. A, no dobrze, dziękuję. Jeszcze takie mam pytanie, czy pszczół należy się bać?
Nie należy się bać, tylko należy to, co panu mówiłem, trzeba dobrze postępować właśnie. Nie stawać na locie lotu, nie machać rękoma, to jest wbrew temu, to wtedy się nie potrzeba bać. Oczywiście są pszczoły bardziej żądące, mniej żądące, tak jak na przykład te krainki, to są bardzo łagodne, ale nigdy nie na locie pszczoły, nie machać rękoma, to jest najgorsze.
Rozumiem. Dziękuję panie profesorze za wywiad. Czy ostatnim słowem chciałby coś pan powiedzieć od siebie słuchaczom? Na dowolny temat.
No, że życzę im, żeby mieli w Polsce dużo taniego miodu.
Dobra. Dziękuję panie profesorze. 100 lat życzę. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.
Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza wpisami na blogu, opisami odcinków podcastu oraz artykułami, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, suba, łapkę w górę, a nawet wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym inni, ale również dzięki temu ja mam większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. A propos tego ostatniego, aby przyczynić się do regularnego rozwoju podcastu, możesz także mi postawić dobrą kawę, dobre piwo lub dobrą czekoladę lub jakąś inną niespodziankę. Po prawej, na stronie www.waroza.pl znajdziesz odpowiedni przycisk z napisem Przekaż darowiznę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce.
Radio Waroza.